Najpierw czyni opis bardzo radosnego momentu w dziejach ludu Izraela, że oto następuje inauguracja służby Arona, jego synów. Miszkan jest wystawiony i mają przystępują do służby. I jak czytamy, dowiadujemy się dalej story, że ten wspaniały dzień pełen uniesień zostaje przerwany przez działanie Nadawa i Awichu, dwóch spośród czterech synów Arona. Jak czytamy, że czynili coś, co sprawiło, że umarli w tym namiocie, umarli przed Bogiem. Później jest też miejsce niezwykle zagadkowe, kiedy Aaron zostaje obwiniony jego, chociaż jak mówi Tora, że Aaron, Mosze się rozgniewał i że złość swoją skierował na jego synów, chociaż największe pretensje miał do ich ojca. I jak czytamy, że się dopytywał o jednego z kozłów, które były złożone w oddaniu jako zadośćuczynienie za grzech. Jest powiedziane, że Aaron milczał. Co wywołało sugestie mędrców żydowskich, że to znaczy, że miał coś do powiedzenia, a jednak byśmy mogli powiedzieć, że pozwolił Moszemu jakby na jego emocje, ale właśnie nie chciał jeszcze bardziej budować tego konfliktu. Dopiero później wytłumaczył swojemu bratu swoje postępowanie i wszystkie te pytania, które miał Mosze i które wywołały w nim złość, na te pytania uzyskał odpowiedź. Jest powiedziane, że się uspokoił. Jest też zwrócona uwaga na reakcję synów Arona, tych, którzy Eleazara i Tamara, że oni również nie odważyli się nic mówić, nie weszli w żadną dyskusję z Mosze, że uznawali jego godność i okazując mu wielki szacunek, jest powiedziane, że mimo że wiedzieli, jak odpowiedzieć swojemu wujowi, to się nie zdecydowali na taki krok i woleli razem i kiedy zobaczyli, że ich tato milczy, to oni również milczeli, co świadczy o ich wielkiej kondycji takiej duchowej, że potrafili przyjąć taką postawę. Parasza się nazywa Szmini, ósmy czy ósmego, i rozpoczyna się od słów podobnych do słów, które występują w pierwszym rozdziale i w pierwszych słowach księgi Bereszit, kiedy jest mowa o stworzeniu. Bo jest tutaj napisane Vayechi Bayom Ha Shemini, że było to w dniu ósmym. I zwrócono uwagę na to, że właściwie i powinno być napisane, było to w pierwszym dniu ich służby, ponieważ dalej się dowiadujemy, że to był pierwszy dzień służby Arona i jego synów, a nie ósmy dzień. Siedem poprzedzających dni, ten ósmy, to była lekcja, jakiej udzielał Mosze swojemu bratu. I to Mosze przez 7 dni jakby wdrażał Arona i jego dzieci do służby. I teraz właściwiej by było, że a pierwszego dnia albo oj, przystąpili w pierwszym dniu do swojej służby, ponieważ rzecz faktycznie był to pierwszy dzień ich służby dla Boga. A jednak zostało to nazwane, że był to ósmy dzień. I to jest sugestia następująca, że oto istnieje coś takiego jak ósmy dzień i on, czyli że istnieje coś, co wykracza poza ten materialny porządek złożony z 6 dni i szabatu, czy z 7-dniowego tygodnia. Czyli istnieje jakiś inny porządek i on tu jest, i tu w tym miejscu Tora mówi o tym porządku, że jest ósmy dzień. Na tej zasadzie mówiono, że Jeszua zmartwychwstał ósmego dnia. Ewangelie mówią pierwszego dnia tygodnia, ale że swoje, jego zmartwychwstanie było wkroczeniem w świat, który wykracza poza ten materialny porządek, w którym my żyjemy, który się nazywa Olam Hazeh, ten świat. Że on wzbudzony z martwych wkroczył w świat inny, czasami nazywany Olam Haba, świat, który ma nadejść. I on jest wyrażony poprzez tę cyfrę 8, czyli że jest przekroczony ten materialny porządek. Tutaj jest napisane, że ósmego dnia tej służby inauguracyjnej właśnie nastąpiła taka euforia, kiedy ogień zszedł z nieba, strawił te oddania, że wywołało to nieprawdopodobne emocje w całym ludzie Izraela. I z jednej strony to jest rodzaj, ten zapis, że to był ósmy dzień, to jest rodzaj pedagogiki. Mianowicie ludzkie życie to jest jak tydzień. Ludzkie życie byśmy nazwali, że to jest 7 dni. To jest całe ludzkie życie. Ma swój początek i swój koniec. I jest coś, co wykracza poza ten porządek i jest nazwane 8. I trud tych 7 dni później się przekłada na ten 8 dzień. I oni podjęli ze swej strony fizyczny również trud nauki. Wszystkie te czynności razem z Mosze wykonywali, by wiedzieć, jak dalej już bez pomocy ich brata służyć Bogu. I ten wysiłek został wynagrodzony i zostało to nazwane, że to się działo 8 dnia. I tak jest nagradzany wysiłek człowieka, że wysiłek człowieka, na który się składa całe jego życie, zostanie wynagrodzony. I to wynagrodzenie się nazywa właśnie ten 8 dzień. Jakiś coś, co wykracza poza ten porządek i co jest nam nieznane, jedynie doświadczyli tego przez moment, kiedy zobaczyli, że dzieje się coś nadnaturalnego, że jak jest powiedziane, wywołało to okrzyki, wrzawę, jakieś nieprawdopodobne uniesienie pośród tych ludzi, którzy zobaczyli, byśmy powiedzieli, że się objawiała się chwała Pana Boga, Jego potęga. Daje nam wyobrażenie też tego, czym jest ta potęga i ta wspaniałość Pana Boga i że jest powiedziane, że nagrodą jest dla człowieka właśnie za cały jego trud, jego życia jest przygotowana dla niego nagroda. Apostoł Paweł mówi o niej, że czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. To Bóg przygotował najpierw dla Mesjasza, bo w pierwszej kolejności on jest wymieniony. że on jakby wszedł do takiego świata właśnie, jakiegoś zupełnie odmiennego i nieznanego nam, ponieważ jest niepoznawalny, może w jakimś niewielkim stopniu, ale jest niepoznawalny nam przez nasze zmysły, receptory. Jakieś coś jest przygotowane dla człowieka, ale jest powiedziane, że można sobie wyobrazić to przez to, jak my postrzegamy Pana Boga, kim jest Pan Bóg. I kiedy prorok w księdze proroka Samuela jest opisana sytuacja, że przyszedł prorok Natan, inaczej, król Dawid rozmawia z prorokiem Natanem, mówiąc, że, co też świadczy o jego wrażliwości ogromnej z króla Dawida, bo mówi, że mieszkam w czymś wspaniałym, a Pan Bóg mieszka pod namiotem. Oczywiście obrazowo to wyraził, że skrzynia przymierza jest tylko w czymś takim tymczasowym. I teraz usłyszy od proroka Natana, że syn twój zbuduje dom Panu Bogu. I tam się pojawia obietnica mesjańska, bo jest użyte słowo nasienie, i byśmy mogli powiedzieć, że się też, bo tyle samo to znaczy, ziarno, czy właśnie nasienie, które jest zaczątkiem nowego życia. I to pokazuje nam, czym jest wielkość Pana Boga, bo wiemy, że jak mówi Jeszua, z niewielkich nasion, które fizycznie są taką, tak, pyłkiem takim, kropelką, a z tego manifestuje się życie w sposób jakiś nieprawdopodobny, jakieś potężne drzewa się z tego rodzą. Człowiek się rodzi też, tak? Wszystko w podobny sposób, co nam pokazuje, jakiej potędze służymy, czy chcemy służyć i kim jest Pan Bóg w swojej jakiejś nieodgadnionej istocie. I właśnie, że ta Boża pedagogika mówi nam, że jest ten ósmy dzień, że jest ten trud, który tu człowiek włoży, zostanie mu wynagrodzony. Tak? W jakiś nieprawdopodobnie niewyobrażalny sposób dla człowieka trud zostanie mu wynagrodzony. I zostało to nazwane, że to jest ten ósmy dzień. Świat, który ma nadejść. I teraz z tym ósmym dniem jest związana reakcja tego Nadawa i Jawichu. Czytamy, że najpierw złożono ofiarę za grzech złotego cielca. I zbudowanie domu Bożego na pustyni, Miszkanu, jest określane w tradycji żydowskiej jako na powrót stworzenie świata. Czyli, że przez grzech, jak wiemy, najpierw Adam zawiódł. Tak? Najpierw Adam zawiódł, ponieważ on spustoszył swoje wnętrze i później musiał je odbudowywać. Także jest powiedziane, że rozpękła się jego dusza, a cały był ze światła. Później Noach zawiódł i później się pojawia lud Izraela pod górą Syna, i że jest powiedziane, że był to jeden człowiek i zrobili złotego cielca. Innymi słowy, świat miałby powrócić, tu wcześniej kiedyś mówiliśmy, do tego tohu wabohu, czyli do czegoś, co nie jest rządzone przez żaden porządek. I wystawienie tego Miszkan i przystąpienie Arona i jego dzieci do służby zostało nazwane, że to jest powtórne stworzenie świata. Że powtórnie świat zostaje stworzony, to znaczy według pewnych kryteriów, według pewnych praw. I teraz dzieje się to, jak czytamy, dzieje się to właśnie ósmego dnia. I ten Nadaw i Jawichu, myślenie ich było takie, że jeśli to nowe stworzenie nastąpiło, to znaczy, że dawne reguły nie istnieją. Nie istnieją już te reguły, które nam nie pozwalają na jakieś zachowania. I jest powiedziane, że prawdopodobnie troszeczkę sobie więcej wypili. Euforia ich ogarnęła taka, że pragnienie po prostu oddania samych siebie Panu Bogu. Że przekroczyli wszelkie granice. Tak? Jakby jest powiedziane, że oni, że to pragnienie ich przybliżenia się do Boga nie zostało właśnie zaakceptowane nie dlatego, że oni byli złymi ludźmi, nierozumnymi czy jakimiś nieprawymi. Jest powiedziane, to byli tzadikim, ludzie sprawiedliwi na bardzo wysokim poziomie duchowym. I oni jakby chcieli samych siebie do Pana Boga przybliżyć, właśnie nie respektując praw, bo uznali, że świat został stworzony na nowo według jakichś innych kryteriów. Dawne kryteria nie obowiązują. I jest, i to, ta euforia została pohamowana, jak jest powiedziane, przez ten ogień, który wyszedł jakby, że ten ogień stłumił jakby tę euforię i uzmysłowił wszystkim, że świat został na nowo stworzony, ale będzie kierowany nadal tymi regułami, które zostały objawione. Że nie wolno wykraczać poza te reguły. Stąd Tora mówi, że są teraz zwierzęta takie i takie. Jedne Izraelowi wolno jeść, a innych Izraelowi nie wolno jeść, a innych zwierząt żywych czy martwych nawet nie wolno im dotykać. Z jednej strony jest pokazane, że jest to rodzaj konwencji, a z drugiej strony, kiedy mówimy o tym, że o nowym świecie, że jest sugestia niebywała w ogóle wśród mędrców żydowskich i ona dotyczy świni. Świnia nazywa się po hebrajsku hazir. I te same litery oznaczają słowo powracać lub przywracać. Hazar, przywracać. I teraz z jednej strony jest to pedagogika. Jak czytamy w pierwszym liście Piotra apostoła, świnia wraca do swych wymioci. I ona w swej nazwie już coś takiego ma. Że człowiek, który od czegoś został oczyszczony i powraca ponownie do tego, z czego został oczyszczony, zachowuje się jak świnia. Bo umyta wróci z powrotem do jakiegoś gnoju. I, czyli, że w swej nazwie ma to, ten hazir już to ma. Tak? Z drugiej strony jest powiedziane, że przywrócenie pierwotnego porządku będzie polegało na tym, że ona zacznie przeżuwać. I że w swej nazwie to hazir ma taką sugestię, że Bóg przywróci coś, tak jakby coś, co jej zostało odebrane, odebrane po to, żeby stała się symbolem hipokryzji. Jak wiemy, że wystawia nogę i mówi, jestem koszerna, tak, bo ma rozdzielone kopyto. Dopiero gdy otworzy swój pysk, okazuje się, że taką nie jest. Stąd się stała, jako zwierzę, stała się synonimem dwulicowości. Tak, w postawie ludzi, ale w swej nazwie ma właśnie tę pedagogikę, że zawsze można przywrócić coś, coś, co było pierwotne, pierwotnie lepsze. Tak. Kiedy w Dziejach Apostolskich czytamy, że Piotr zobaczył to płótno, to nie trzeba było go przekonywać do tego, że wizję ma odczytać w taki czy inny sposób. Tak? Z pewnością do głowy mu nie przyszło, że miałby coś z tego tam nieczystego zjeść. Ale on natychmiast zrozumiał, że Pan Bóg posługuje się tym obrazem, żeby mu coś zasugerować. I stąd jego bez zahamowań, pójście do nieżyda, przebywanie u niego w domu, w ogóle, że pobyt się kończy chrztem, jak pamiętamy, że ochrzcił Korneliusza i cały jego dom w imieniu Jeszua HaMaszijach. To też pokazuje, że warto się do dzisiaj kierować ich sposobem myślenia, niż samemu wyciągać jakieś wnioski, które niekoniecznie muszą być dobre i właściwe dla człowieka. Niech Bóg będzie między nami błogosławiony.